Lekcja 10. 3 września. Jezus zdobywał zaufanie ludzi. Tekst pamięciowy. I rozchodziła się tym bardziej wieść o nim, i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich. Ewangelia Łukasza 5:15. Przez kilka lat pewien zbór adwentystyczny dostarczał śniadania 5 dni w tygodniu uczniom miejscowej publicznej szkoły podstawowej. Choć kraj był bardzo zeświadczony, to jednak ustawowo zapewniono środki, by każda szkoła miała kapelana. Władze szkoły i lokalna społeczność zażyczyły sobie, by to Kościół Adwentystów dnia 7 skierował kapelana do pracy w szkole, przy czym należy zaznaczyć, że rzadko się zdarza, by taka oferta była kierowana tylko do jednego kościoła. Rolą kapelana jest troszczenie się o zaspokajanie fizycznych, emocjonalnych i duchowych potrzeb uczniów oraz szerszej społeczności szkolnej. Okazje do działania są przy tym niesamowite. Dyrektor szkoły powiedział pastorowi odwiedzającemu tę placówkę edukacyjną: cenię sobie szczególną i wyjątkową więź, jaką mamy z Kościołem Adwentystycznym. Chciałbym, aby inne kościoły angażowały się podobnie jak kościół pastora. Gdy pastor wychodził ze szkoły, jedna z nauczycielek podziękowała mu za to, co jego zbór robi, i zapytała, czy może przyjść na nabożeństwo którejś soboty. W tym tygodniu przyjrzymy się kwestii zdobywania zaufania ludzi, którym pragniemy służyć i których chcemy pozyskiwać dla Chrystusa. Niedziela, 28 sierpnia. Pozyskiwanie zaufania. Jezus pragnął dobra ludzi, okazywał im współczucie, dbał o ich potrzeby, a następnie pozyskiwał ich zaufanie. Angielskie słowo confidence tłumaczone jako zaufanie, pewność, przeświadczenie i przekonanie, pochodzi z języka łacińskiego, cum, zet, fidere, wierzyć. W Biblii użytych jest kilka słów objaśniających znaczenie słowa wiara. W języku hebrajskim głównym rdzeniem tłumaczonym jako wiara jest amn, od którego pochodzi słowo amen. Zawiera on pojęcie stałości, kontynuacji i wiarygodności. Sugeruje coś solidnego i trwałego, w czym możemy pokładać zaufanie i wiarę. Często jest tłumaczony jako wierzyć w kontekście zbawczej wiary w Boga, a w innej formie oznacza prawdę. W kontekście przykładu Chrystusa zdobywającego zaufanie ludzi sugestia jest taka, iż chodzi o budzenie tego rodzaju zaufania, jakie wynika z dostrzegania niezachwianego i mocnego poświęcenia, które w przypadku Jezusa uwidoczniało się w przebywaniu z ludźmi, okazywaniu im współczucia i służeniu im. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 15:6, czwarta Księga Mojżeszowa 14:11, Księga Izajasza 7:9, Księga Habakuka 2:4. Wszystkie te wersety zawierają słowa oparte na hebrajskim rdzeniu amn. Jak słowa te zostały użyte w tekście i jak wyrażają pojęcie zaufania? Pierwsza Księga Mojżeszowa 15:6. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Czwarta Księga Mojżeszowa 14:11. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Księga Izajasza 7:9. A stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii jest syn Remaliasza. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Księga Habakuka 2:4. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W greckim Nowym Testamencie tematem użytym dla oddania hebrajskiego amn, wiara, zaufanie, jest pistis. To greckie słowo tłumaczone jako wiara oznacza wierzenie, zaufanie, absolutną pewność, wiarygodność i zapewnienie. W kontekście przykładu zdobywania przez Chrystusa zaufania ludzi sugeruje to wzbudzanie absolutnej pewności, zapewnianie, zaufanie i wierzenie w odpowiedzi na jego niesamolubne zaangażowanie w przebywanie z ludźmi, współczucie i służenie im. Ważne jest to, że kiedykolwiek w Piśmie Świętym pojęcie zaufania jest przypisane ludziom, jak w przypadku ufności we własne siły czy zaufania do innych, często może mieć negatywne znaczenie. Gdy zaufanie jest skierowane do Boga, zawsze ma pozytywny wydźwięk. Wymaga to paru zdań wyjaśnienia. Jako wyznawcy Jezusa zostaliśmy powołani do życia zgodnie z Jego wzorcem przebywania wśród ludzi, okazywania im współczucia i dbania o ich potrzeby. Ale gdy ci, którym służymy, pokładają w nas zaufanie, musimy wskazywać im Jezusa i to, czego On dokonał dla nich. Gdyby ktoś cię zapytał, na czym polega prawdziwa wiara w Boga, jak odpowiedziałbyś na to pytanie i dlaczego właśnie tak? Przedstaw swoją odpowiedź podczas lekcji. Poniedziałek, 29 sierpnia, delikatna równowaga. W pewnym afrykańskim kraju Kościół Adwentystów Dnia Siódmego szybko rozwija się liczebnie. Jaka jest tego tajemnica? Przywódcy kościelni stwierdzili, że istnieje silna zależność między rozwojem liczebnym Kościoła a niesamolubną i bezwarunkową służbą członków Kościoła na rzecz ludzi w społecznościach na terenie kraju. Szerokie zaufanie do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego spotkało się z zainteresowaniem prezydenta owego państwa. Przybył on na wielkie zgromadzenie adwentystycznej służby społecznej, angielski Adventist Community Service, i osobiście podziękował członkom Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego za ich służbę. Jako reprezentanci Chrystusa musimy iść wąską ścieżką. Podobnie jak Jezus musimy zdobywać zaufanie ludzi, ale ich zaufanie do nas i ufność pokładana w nas muszą być kierowane na Jezusa. My jesteśmy tylko narzędziami. Ludzie widzą w nas odblask Chrystusa, niesamolubność, miłość, troskę i ofiarność dla dobra bliźnich, więc zostają pociągnięci do nas. Jednak jeśli przyjrzą się nam uważniej, nie spodoba się im to, co zobaczą, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Tak więc zawsze musimy ich kierować ku Jezusowi, w którym mogą złożyć całkowitą ufność. My sami prędzej czy później rozczarujemy tych, którzy chcieliby w nas pokładać nieograniczone zaufanie. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 3:1-9 i 5:1. Z czym Paweł miał do czynienia w tym zborze? Jakiego rodzaju świadectwo byłoby wydawane, gdyby ci ludzie zapraszali innych do swojego zboru, a goście widzieliby to, co opisał Paweł? Pierwszy list do Koryntian 3:1-9. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie, jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wyrolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Pierwszy list do Koryntian 5:1. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. Oczywiście nie musimy być doskonali czy mieć idealny zbór, zanim zdecydujemy się służyć bliźnim i wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Jednak musimy się starać być takimi ludźmi, którym w jakimś stopniu inni mogą się nauczyć ufać i na których mogą liczyć. Możemy być takimi ludźmi jedynie w takim stopniu, w jakim wiernie i pilnie troszczymy się o ludzi, tak jak troszczył się o nich Jezus. Niewątpliwie wiele sporów i waśni w Kościele znikłoby natychmiast, gdyby wierzący skupiali się przede wszystkim na wychodzeniu naprzeciw potrzebom społeczeństwa i objawianiu ludziom miłości Chrystusa. Gdyby goście zaczęli przychodzić regularnie do twojego zboru, co zobaczyliby i jakie świadectwo otrzymaliby? Wtorek, 30 sierpnia, kapitał społeczny. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, Lepsza przychylność niż srebro i złoto przy powieści Salomona 22:1. Jak prawda wyrażona w tych słowach ma się do naszego świadectwa w społeczeństwie i pomocy potrzebującym. Czym jest kapitał społeczny? Gdy zakładasz lokatę w banku, kwota zgromadzonych pieniędzy wzrasta. Kapitał społeczny składa się z pozytywnych i produktywnych więzi, które są nie mniej cenne niż pieniądze w banku. Gdy utrzymujesz kontakt z liderami społecznymi, pytając ich, jakie są potrzeby społeczeństwa, prosząc o radę w wychodzeniu naprzeciw tym potrzebom oraz podejmując odpowiednie w tym kierunku działania, wówczas budujesz więzi. To jest kapitał społeczny. Każde pozytywne doświadczenie tego rodzaju jest jak inwestycja w więź. Twój kapitał społeczny wzrasta, a ty nabierasz wartości w oczach ludzi. Prawo zborowe Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przypomina nam, że adwentyści powinni być wzorowymi obywatelami państwa w pracy dla wspólnego dobra wszystkich. Mamy swoją pracą i środkami popierać, na ile tylko potrafimy i dopóki nie kłóci się to z naszymi przekonaniami religijnymi, wszelkie wysiłki podejmowane na rzecz porządku społecznego i dobrobytu. Powinniśmy zawsze spokojnie, stanowczo i niezachwianie stać po stronie sprawiedliwości i słuszności w sprawach ogólnoludzkich. W uzupełnieniu do ziemskiej służby Jezusa Pismo Święte podaje nam inne przykłady tego, co dzieje się, gdy lud Boży nabywa kapitał społeczny. Przeczytaj podane poniżej wersety i opisz pozytywne więzi, jakich doświadczyły przedstawione postacie z obcymi i co się stało w wyniku tego. Dzieje apostolskie 7:9-10. A patriarchowie, zazdroszcząc Józefowi, sprzedali go do Egiptu, ale Bóg był z nim. 10 i wyrwał go ze wszystkich jego ucisków, i dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem, królem Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i całego domu swego. Pierwsza Księga Mojżeszowa 41:38-45. Rzekł tedy Faraon do dworzan swoich, czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby ducha Bożego tak jak ten? Do Józefa zaś Faraon rzekł, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty? Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój, tylko tronem będę większy od ciebie. Nadto rzekł Faraon do Józefa, oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął Faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa, kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi, kazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim, na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem rzekł Faraon do Józefa, jam jest Faraon, lecz bez twego zezwolenia nie wolno nikomu w całej ziemi egipskiej podnieść ręki ani nogi. Nadał też Faraon Józefowi imię, Sefenat-Paneach i dał mu za żonę Asenad, córkę Potifera, kapłana Zon. Tak to Józef został namiestnikiem ziemi egipskiej. Księga Daniela 2:46-49. Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi, i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela, zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice, gdyż ty mogłeś odsłonić te tajemnice. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abednegowi. A Daniel pozostał na dworze królewskim. Księga Daniela 6:2-1-3. A Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata. I postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów, mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił 3 ministrów, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Oczywiście niewielu z nas może opowiedzieć o tego rodzaju dramatycznych zdarzeniach, o jakich czytamy w powyższych fragmentach Biblii. Jednak nie to jest istotne. Ci ludzie okazali siłę charakteru, która wywarła wrażenie na innych. W książkach Patriarchowie i Prorocy oraz Prorocy i Królowie Ellen White stwierdza, że następujące cechy pobożnych ludzi zdobywają zaufanie i przychylność pogan: łagodność, wierność, mądrość, zdrowy rozsądek, umiejętności, szlachetna godność oraz nieposzlakowana uczciwość. Środa, 31 sierpnia, wartość kapitału społecznego. Zbory są przeważnie grupami wolontariuszy działającymi w oparciu o ograniczony budżet. Kapitał społeczny jest głównym atutem, dzięki któremu twój zbór może osiągać istotne cele, jakich nie byłby w stanie zrealizować samodzielnie. Przykładem działania kapitału społecznego jest długa tradycja w wielu krajach, zgodnie z którą rolnicy pomagają sobie nawzajem w żniwach. To znaczy, że choć każdą sytuację należy rozpatrywać z osobna, to jednak gdy jest to słuszne i praktyczne, możemy współdziałać z innymi w celu osiągania naszych celów. Przeczytaj Księga Nehemiasza 2:1-9. Jaki był wynik zesłanego z nieba zaufania, jakie król Artaxerxes pokładał w Nehemiaszu? Księga Nehemiasza 2:1-9. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artaxerxesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie: czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory? Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem i rzekłem do króla: niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione? A król rzekł do mnie: czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi i jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. A król rzekł do mnie: królowa zaś siedziała obok niego. Jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Potem rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Gdy tedy przybyłem do namiestników zarzecza, oddałem im listy królewskie. A król wysłał też ze mną dowódców wojskowych i jeźdźców. Środki, których Nehemiasz nie posiadał, uzyskał od tych, którzy mogli je ofiarować. Pan nadal jest gotów poruszyć serca tych, którzy dysponują jego dobrami, aby przeznaczyli je na dzieło prawdy. Ci, którzy pracują dla niego, mają korzystać z pomocy, doniesienia której on powołuje innych. Darczyńcy mogą nawet nie wierzyć w Chrystusa ani nie znać jego słowa, ale ich dary nie powinny być z tego powodu odrzucane. Jakżeż fascynujące jest to, że w tym przypadku Bóg działał na serca pogan, by wspierać rozwój jego dzieła. Powinno nas to nauczyć ważnej lekcji. W takim stopniu, w jakim jest to możliwe, powinniśmy być gotowi współpracować z ludźmi nienależącymi do naszego kościoła czy nawet do żadnego kościoła, jeśli służy to sprawie Chrystusa. Choć oczywiście zawsze musimy być ostrożni co do wszelkich aliansów, w jakie się angażujemy, to jednak możemy ostrożnie i z modlitwą współpracować z tymi ludźmi, których wkład może znacząco wspierać to, co pragniemy czynić dla dobra społeczeństwa. Nierzadko rządy, biznesmeni i zwykli ludzie znajdujący się pod wrażeniem naszej działalności humanitarnej będą nam oferować swoje wsparcie. To wsparcie nie powinno być ani automatycznie przyjmowane, ani automatycznie odrzucane. Powinniśmy z modlitwą podejść do każdego przypadku i podjąć decyzję w oparciu o przemyślane rady. W jaki sposób możesz budować kapitał społeczny w twoim społeczeństwie, aby korzystać później z jego dobrodziejstw nie dla siebie, ale dla innych? Czwartek, 1 września. Przychylność wszystkich ludzi. Nie ma wątpliwości co do tego, że jako Kościół zostaliśmy obdarzeni wielkim światłem przez Pana. Tym światłem jest nie tylko teologia, w tym zrozumienie ofiary Chrystusa, niebiańskiej świątyni, stanu umarłych, szabatu czy wielkiego boju, choć to oczywiście wielkie błogosławieństwo. Gdy myślimy o świetle danym nam w kwestii zdrowia i uzdrowienia, to z pewnością mamy dużo do zaoferowania ludziom żyjącym wokoło nas. Rzeczywiście, przesłanie zdrowia może być mocnym punktem kontaktowym pomagającym nam dotrzeć do naszego społeczeństwa. Przecież nawet ci, którzy, przynajmniej początkowo, nie interesują się naszymi wierzeniami, zazwyczaj chcą być zdrowi. To daje nam okazję do podzielenia się tym, co otrzymaliśmy. Jak zauważyliśmy, Jezus powiedział, komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Ewangelia Łukasza 12:48. Nie ma wątpliwości co do tego, że dano nam bardzo dużo. Przeczytaj 5 Mojżeszowa 4:1-9. Co Pan powiedział do swojego ludu w tamtym czasie i jak zasada wyrażona w tych słowach, a zwłaszcza potrzeba upewnienia się, że zachowuje się wszystko, co Pan nam nakazał, stosuje się do nas. 5 Mojżeszowa 4:1-9. A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. Na własne oczy widzieliście, co Pan uczynił za Baal Peora, jak każdego, który poszedł za Baal Peorem, Pan, wasz Bóg, wytępił spośród ciebie. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Patrzcie. Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą, zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy. I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaje. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. Przed kilkoma laty pewien zbór adwentystyczny zastanawiał się nad odpowiedzią na następujące pytanie, czy brakowałoby nas w naszym społeczeństwie, gdyby nasz zbór zniknął nagle z dnia na dzień? Odpowiedź była prosta. Mało kto zauważyłby ich zniknięcie. Społeczeństwo nie ufało im. Ta odpowiedź im się nie spodobała, więc postanowili przejść od budowania murów do budowania mostów. Ostrożnie, by nie iść na kompromis w tym, co rozumieli jako prawdę, pracowali w partnerstwie z organizacjami już wykonującymi dzieło Boże. Zaangażowali się w działalność tych organizacji w stały sposób, nie tylko wykonując doraźne projekty, ale realizując stały program, który przynosił istotne dobrodziejstwa społeczeństwu. Postawy ludzi wobec zboru szybko się zmieniły. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:42-47. Jaki związek istniał w kościele wczesnochrześcijańskim między cieszeniem się przychylnością całego ludu a wzrostem kościoła? Porównaj wartości wymienione w tym fragmencie księgi z wartościami przyjętymi przez twój zbór. Dzieje Apostolskie 2:42-47. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, Przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Piątek, 2 września. Do dalszego studium. Niewątpliwie ty i twój zbór możecie na wiele sposobów współdziałać z innymi kościołami i organizacjami dla dobra społeczeństwa. Jest ważne, by twój zbór wiedział, jakie są potrzeby społeczeństwa, a następnie w możliwie największym stopniu pracował wraz z innymi celem zaspokajania tych potrzeb? Czy może być lepszy sposób budowania zaufania w społeczeństwie i innych kościołach? Gdy wzajemne zaufanie jest tworzone między twoim zborem a społeczeństwem, zakładany jest fundament do podążania ludzi ku Jezusowi, gdyż niemożliwe jest, aby ta praca nie przyniosła owoców. Tylko Bóg wie, ile osób zostało i zostanie pozyskanych przez prostą uprzejmość i czynienie dobra bliźnim w potrzebie. Pytania do dyskusji. 1. Jak możemy pogodzić kwestię budowania dobrych relacji i zyskiwania dobrego imienia w społeczeństwie z ostrzeżeniem Jezusa zapisanym w Ewangelii Mateusza 10:22 i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jak możemy wyjaśnić tę pozorną sprzeczność? 2. Omówcie podczas lekcji wasze odpowiedzi na pytania, jak wygląda prawdziwa wiara? Czym będziemy się różnić od tych, którzy nie mają zbawczej wiary w Jezusa? 3. Kwestia przyjmowania darów od osób spoza naszego kościoła wymaga starannego przemyślenia. Jak zauważyliśmy w środowej części lekcji, Ellen White wypowiadała się za przyjmowaniem darów nawet od osób niewierzących w Jezusa. Jednakże w książce Śladami Wielkiego Lekarza bardzo ostro wypowiedziała się przeciwko przyjmowaniu przez zbory pieniędzy od tych, którzy handlują alkoholem, w tym także od tych, którzy są uważani za dobrych wyznawców. Napisała ona, że pieniądze takich ludzi są splamione krwią i ciąży na nich przekleństwo. Jak możemy odróżniać dobro od zła w kwestii tego, od kogo przyjmujemy dary czy z kim współpracujemy nawet w dobrej sprawie?